Tu Akademia Leśna, mikrowyprawy i Łukasz Długowski. Dzisiaj wracamy do dzieciństwa wolnowybiegowego i to w Puszczy Białowieskiej. W poprzedniej części rozmawialiśmy z Tomkiem Onikijukiem, szerzej znanym jako Dziad Borowy, i Tomek opowiadał o tym, jak wyglądało jego wczesne dzieciństwo w Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj pociągniemy tę historię dalej, ale usłyszycie też o dorosłej części doświadczenia w Puszczy, o jej ochronie, o walce o nią i o tym, jakie są koszty tej ochrony osobiste. Ruszamy znowu w Puszczę, w część południową Puszczy z Tomkiem i słuchamy jego opowieści. Mówisz, że tak naprawdę czas istniał tylko w postaci pół roku. Jaka była twoja ulubiona albo najtrudniejsza?
Chyba zima, bo mnie zimą nie wypuszczano za bardzo do puszczy samego, tak? Bo tam jednak te mrozy były po minus 30. No ale co mi się tam gdzieś udawało mi wymknąć. Bo zima też była fajna, bo te wieczory, kiedy... Bo zawsze tato latem to był zajęty i jesień, wiosna, tam mało kiedy. Samo czy tam dziadek czy ktoś. A zima to był taki, że 15 już się robiło prawie ciemność, bo i wszyscy siedzieli, no i tam były różne rozmowy też ludzie, którzy przyjeżdżali i nocowali w tym hotelu. Więc takie spotkanie, gdzie ja słuchami lubiłem, siedziałem przy piecu, podkładałem w piecu, słuchając różnych opowieści, tak. To... I śpiewali różne piosenki stare, siedząc przy stole, przy lampie naftowej, bo nie mieliśmy tam ani prądu, ani wody bieżącej. No to też fajny czas był. Chyba to wiosna była taką porą, gdzie wszystko się budziło i taka chęć już jak się wychodziło, coraz cieplej było i było można sobie iść do puszczy, już sobie się położyć, gdzieś posiedzieć, posłuchać tej natury, to chyba to wiosna chyba była taka najlepszą porą roku, ale wszystkie lubiłem. Nie było jakoś tak, że jakieś nie lubiłem pory roku i czekam, aż ona przejdzie.
Jakie były trudności w tych porach roku, takie, wiesz, do codziennego życia?
To zima była taka najtrudniejsza, no bo tam sami do Białowieży mieliśmy chyba 17 km, do Hajnówki to samo. No i sami były takie opady śniegu duże, jak padało tam przez 3 dni, załóżmy, że zawalało całe drogi drewnem, śniegiem, że nam do nas udrażniano drogę przez 2 tygodnie. Nikt nie mógł do nas dojechać, a my też nigdzie nie mogliśmy się wydostać stamtąd. No bo było niebezpiecznie, tak? Było metr śniegu, albo i więcej, zaspy, powyginane drzewa, gdzie co jakiś czas strzelały, bo się wyprostowały. No było niebezpiecznie, więc wszyscy siedzieliśmy tam 2 tygodnie, już bez jakiegoś kontaktu z nami. Telefon też często nie działał już.
No a coście wtedy jedli?
No zawsze tam babcia miała w piwnicy zapas czegoś, jakieś mąki, cukru. Takie rzeczy, które można było sobie chleb upiec, czy jakąś drożdżówkę. No zawsze były te ziemniaki, trochę mielonek zawsze było dla mnie, więc nie było źle, tak?
Czyli mielonka turystyczna to taka twoja czekolada, tak?
Tak, lepsza.
Lepsza.
No kiedyś wiadomo, z tymi pomarańczami na przykład to był problem, no tam na święta tylko było, ale ja wolałem mielonkę niż pomarańcza. No i później tam tata z mamą to skupywali od innych robotników te mielonki, żeby czasem mi nie zabrakło.
Ach, specjalnie dla ciebie skupywali,
tak? Tak, dla mnie, tak, bo tylko dla mnie one były, tam nikt ich nie jadł, później mój brat, tak, ale on tam jakoś nie była jego czekolada.
No a z kim ty się tam bawiłeś w tej puszczy?
Z motylkami, z owadami obserwowałem, to chyba to, no bo tak ja tam nie miałem nikogo. W okresie takim letnim na miesiąc przyjeżdżali studenci z Poznania, próbowałem później odnaleźć tego chłopaka, kurczę, no i nie mogłem, no nie mogę do tej pory, tak. Myśmy się bardzo zaprzyjaźnili, później pisaliśmy listy do siebie jakiś czas. On przyjeżdżał z wujkiem, który był tam profesorem i przywoził studentów na praktyki. No i to był jedyny kontakt taki gdzieś z dziećmi, tak? No, tam przyjeżdżała do mnie rodzina też, brat cioteczny, z którym też często też do puszczy chodzimy, jak przyjeżdża, obecnie w Olsztynie mieszka. No i jesteśmy tam wtedy, tak, ale to był miesiąc, dwa może, tak? Ten czas letni taki. A później zostawałem sam tam.
Czyli 11 miesięcy w roku albo sam, albo później z bratem, tak? Który był młodszy
o
ile?
O 5 lat, więc 5 lat. No nie był to towarzysz dla mnie.
Do zabaw, tak. No a coście z tymi dzieciakami latem robili przez ten miesiąc? Jak wyglądało wtedy twoje życie?
No biegaliśmy po puszczy, albo braliśmy wóz, który ledwo ciągaliśmy, naładowaliśmy tam drewna i ciągaliśmy go po puszczy, żeby ognisko później wieczorem i sami taki ten wóz, który ważył tyle, że ledwo go sami ciągnęliśmy, jeszcze trochę drzewa, no i cały dzień nam zajmowało go przyciągnięcie z tym drewnem, w ogóle zapchanie go gdzieś tam 100 metrów załóżmy w las i później na zbieranie tego chrustu i żeby wieczorem tato zrobił nam ognisko, no to przyciągnięcie tego. No i cały dzień był, kurczę, różne rzeczy robiliśmy, wyprawy, tam kopaliśmy, była żwirownia, to kopaliśmy sobie jakieś tunele, no i też kiedyś taki tunel się zawalił mi na głowę.
Opowiedz więcej o tym tunelu.
Budowaliśmy domki takie, ja wykopałem taki solidny, głęboko pod ziemią dosyć, bo wszyscy takie jakieś tam, że tam, no mniejsze, ja tam sobie porobiłem jakieś pokoje w tym, no i wszedłem któregoś razu i to wszystko runęło na mnie. No i tam taki mój brat starszy też, cioteczny, no kuzyn, jak to się mówi, tak, spędzał z nami wakacje za łopatę i chciał szpadlem to odkopywać. No dobrze był brat młodszy i pomyślał, bo ten piak by mnie nie udusił, tylko on by mnie tym szpadlem załatwił tam pod tą ziemią.
Aha.
No i mój brat młodszy zabrał mu gdzie ten szpadel. No i odkopali mnie jakoś.
Rękoma.
Tak, i wtedy wspólnie wszystkie te nasze domki zakopaliśmy.
Przekonaliście się doświadczalnie, że to nie jest najbezpieczniejsze.
Nie. No i skończyła się zabawa w to. Na przykład latem dużo Niemców przyjeżdżało wtedy, wówczas, i oni mieli różne rzeczy, takich, których my nawet nie widzieliśmy. Jakieś gumy do żucia kolorowe, coś tam. No to wtedy wszyscy siadaliśmy z moimi braćmi, siadaliśmy gdzieś tam przed domem na takich ściętym drewnie, na polanie, bo to była składnica. Siadaliśmy i udawaliśmy biedne dzieci, że nie mają co jeść i w ogóle. Jak tacy Niemcy przyjeżdżali, no to litowali się nad nami to i dawali nam różne słodycze, a my to już szczęśliwi. Później zbudowaliśmy sobie takie na drzewie domek i obserwowaliśmy, jadą Niemcy. I wszyscy na te drzewa i siedzą, głowy spuszczone i takie smutki. No nie mówię, że tam słodyczy mieliśmy dużo, ale mieliśmy jakieś, bo to gdzieś tam były, tak? Jak mama z tatą jeździli do Warszawy, to zawsze zapasy jakieś robili tego, że tam było. No ale to zawsze coś nowego, coś czego tutaj nie było jeszcze, kolorowych takich różnych rzeczy.
A kim byli ci Niemcy?
No już wtedy nawet turystycznie tu przyjeżdżali, ale też dużo było myśliwych na przykład. Ale to przeważnie ci myśliwi to się nie dzielili za bardzo. Ale tacy turyści wtedy, Niemcy jako turystycznie już zaczęli tutaj przyjeżdżać.
A jaka była twoja pozycja w grupie tych dzieciaków? No ty dziecko z puszczy, oni dzieci z miasta.
Tutaj było tak akurat, że z tym bratem z Olsztynem trochę żeśmy musieli stoczyć parę walk, wręcz takich, żeby być przywódcą. Inni to jednak liczyli się ze mną, z moją wiedzą, którą ja znałem tą puszczę, więc ich zabierałem na jakieś wyprawy na bagna na przykład, czy gdzieś. Tam bawiliśmy się w różnych zdobywców. Były też takie bagna, kiedyś były bagna, to nie takie jak teraz. Było wszystko właśnie zalane, trzęsawiska takie były porządne, no i chodziliśmy po takich bagnach, co było dosyć niebezpieczne. Jak się podskakało po takim trzęsawisku, to 10 metrów dalej wszystko się trzęsło. No to żeśmy się obwiązywali jakimiś sznurkami i tak chodziliśmy, takie dzieciaki, kurczę, po 6-7 lat po takich bagnach. Cali tam w błocie wracaliśmy. Babcia wyciągała dużą miskę, grzała wodę, no i wszyscy po kolei. Do miski się myliśmy.
A jak się nazywał ten brat cioteczny, o którym mówisz, że go szukałeś? Może ktoś usłyszy i skojarzy, może cię połączy.
No Adrian Gawryluk, ale on ma puszczański wędrowiec chyba. Właśnie nie pamiętam, jak on tam się zwie teraz. Ja byłem Włóczykijem, nazywali mnie Włóczyki, a on był Tropiący. Mieliśmy takie swoje przydomki tam puszczańskie. No i ja z nim jakby najwięcej chyba czasu spędzałem.
I co, nie możecie się odnaleźć po latach?
Nie, odnajdujemy się, on przyjeżdża tutaj, tak.
I wtedy... Ale o kimś mówiłeś, że nie możesz kogoś znaleźć.
A, to taki znajomy mój, właśnie, który przyjeżdżał tam z grupą studentów i on był chyba bratankiem profesora, który tam organizował te przyjazdy. No, Karol Kijak chyba, Kijuk, my podobne nawet nazwiska mieliśmy trochę. No, szkoda, bo ja go naprawdę szukałem jakiś czas i to tak bardzo intensywnie, próbowałem w Lasach Państwowych coś się dowiedzieć, ale... Ci ludzie się powymieniali jakoś, a nie chciało im się sięgać do jakichś tam zapisów, do jakiejś dokumentacji z lat tam 80.
No więc, moi drodzy, szukamy Karola Kijuka prawdopodobnie, który spędzał lata w Puszczy Białowieskiej w Przewłoce razem z Tomkiem Onikijukiem. Jakbyście słyszeli i znali, to dajcie sygnał. Może połączymy z powrotem Tomka z Kijukiem. Tomka Onikijuka z Karolem Kijukiem. Teraz dochodzimy do takiego mostku na grobli, Ja to tutaj zimą tropiłem wilki i akurat odchodziły w bok, za zwierzyną szły. Tobie tutaj coś się zdarzyło zobaczyć?
Tak, tutaj szliśmy tak rano i no i świeży leżał jeleń zagryziony na drodze, rozciągnięty taki, ale tutaj właśnie na tej pobliskiej łące, na mokradłach tych został zagryziony, bo tam było widać jakby większość jego już tego ciała, tak?
O, a tutaj co mamy za skońce?
Ale duży jest.
No, kawał. Wiele zwierząt mnie fascynuje w puszczy, ale no, węże i tego typu rzeczy, fujka.
No ja też niekoniecznie. Do nas tam przychodziły te żmije tam często. To było jedyne zagrożenie takie. Chociaż się okazało, że nie było, no bo nic mi się nie stało nigdy. Tam leżało się na koco, albo gdzieś żmija leżała. No i mama z tatą, to już była straszna panika. No ale tutaj właśnie tego jelenia świeżego, żeśmy z bratem szedłem, moim rodzonym, tym właśnie młodszym, o którym wspominamy. No i tutaj leżał. Szczątki jego na drodze rozciągnięte.
A jak daleko mieliście do najbliższego sąsiada z tej przewłoki?
Około 6-7 kilometrów. To był człowiek, który sam mieszkał w takim hotelu. Hotel Zielony to był zwany, bo hotel pierwszy hotel. Aha. Przy kolejce wąskotorowej też taka składnica była i tam stacja jakby kolejki wąskotorowej była, gdzie przyjeżdżały Lasy Państwowe po drewno.
A jak on miał ksywkę, Tomek? Ten twój sąsiad.
Koza.
A dlaczego?
Ja tego nie widziałem, ale ludzie mówili, że on z kozą śpi. Nawet z dwiema, bo dwie kozy miał, z którymi spał w łóżku. Dlatego dostał przydomek koza i tak mu zostało aż do śmierci. Później on jak tam zburzono ten budynek, to on dostał mieszkanie w Czerlące i nadal był kozą. Nawet już jak nie miał tych kóz, to do samej śmierci został kozą.
A dlaczego spał z tymi kozami?
A to już... Nie do mnie pytanie i chyba nie ma odpowiedzi na to.
A drugi sąsiad? Sąsiadka?
Tak, to była kobieta, która mieszkała na podcerkwi, gdzie obecnie Janna Kossak mieszka. I tam była biblioteka też. Taka w puszczy od Białowieży, chyba z 6 kilometrów. I do nas też kolejne było 6, no i sobie tak więcej niż 6. No i tak sobie w puszczy była biblioteka, gdzie każdy pracownik Lasów Państwowych musiał ileś książek w miesiącu wypożyczyć i tam sobie ta kobieta odnotowywała. No, bo to było też takie polecenie nadleśniczego, że muszą te książki wypożyczyć i przeczytać. Tam, wiadomo, tam z tym czytaniem to pewnie...
Wypożyczane były, a czy czytane to jest inna sprawa.
Tak. Ale mój tata prawie wszystkie książki tam przeczytał wieczorami, bo nie miał... Albo takie dla... Bo też tam były i dla dzieci książki, no to bo specjalnie ona ściągała też dla mnie i tak samo dla dzieci pracowników. To mi czytał często właśnie książki takie dla dzieci, a... Ale i sam, to praktycznie wszystkie przeczytał tam, bo później do Hajnówki zapisał się do biblioteki i z biblioteki, z Hajnówki brał książki. Jak wieczory tam długie były, no to nie miał co robić za bardzo. To jak sam później został, to tym bardziej. Jak już ja trafiłem tutaj do Hajnówki, do szkoły, był problem z dojazdem coraz większy, więc sam tam był. Tylko przyjeżdżał do nas w weekendy.
A kiedy ostatecznie wyprowadziliście się z przewłoki?
Tato w 91 roku opuścił tam już całkowicie. No i tam jeszcze mieszkał. Później taki się wprowadził wozek, który tam mieszkał. Borys z Białowieży. I już on tam mieszkał. Już ten dom, tylko jedno tam parę pomieszczeń było takich, gdzie można było mieszkać, a reszta już popadało w ruinę. I w tej chwili stoi skorupa taka strasznie zrujnowana. Dla mnie osobiście to jest tragedia, że takie miejsce, gdzie można było stworzyć jakieś schronisko dla młodzieży i starałem się o to poprzez stowarzyszenia, fundacje. Chciałem tam prowadzić, chciałem też muzeum stworzyć tam takie właśnie tego miejsca w stodole, bo stodoła jest w całkiem dobrym stanie. No i teraz tak powiem szczerze, że marzy mi się, tylko nie wiem jak to zrobić finansowo, ale też żeby sprowadzić tą stodołę do swojego siedliska i jednak ją zaadoptować i też tam nie zmieniać tam za bardzo nic, ale no, żeby ona była po prostu i było może tam na przykład ktoś przyjechał, mógł tam przenocować, tak? Z jakąś niewielką odpłatnością, też zrobić tam jakąś taką galerię, tak? Bo teraz mam stodołę, tu gdzie mieszkam, też od jesieni będę robił tam galerię, taką, żeby wystawy robić, spotkania z ciekawymi ludźmi. No, ale tamta stodoła to takim moim jest marzeniem, takie zabranie części tamtego dzieciństwa mojego, przeniesienie tutaj, no ale nie wiem jak to finansowo. Wiem, że chcą sprzedać tą stodołę.
A, chcą ją sprzedać?
Lasy Państwowe, tak. Nawet wiem, kto by mógł mi to rozebrać, przywieźć.
No i jaki to jest koszt?
No około 20 tysięcy. Plus później jeszcze dach, tak? To, tam dach to kolejne jakieś 50 tysięcy, żeby, bo jest eternik. No ale nie wiem, jakby też nawet lasy się dowiedziały, że to jest dla mnie, jak to by było, bo jak uczestniczyłem w tych protestach o ochronę puszczy, jak tu były straszne cięcia parę lat temu, no to trochę sytuacja jakby zaostrzyła się ze strony lasów państwowych wobec mojej osoby.
Czym dla ciebie jest puszcza?
No moim domem takim, ja się wychowałem, ja znam, no nie jak swój dom, tak? No takim domem, ja się czuję w nim bardzo, w puszczy bardzo bezpiecznie, nigdzie tak się nie czuję bezpiecznie jak w puszczy. Jak mam jakiś problem czy coś, no to ja po rozwiązania jadę do puszczy. Siadam, kładę się na hamaku, czy na ziemi, na jakimś kalimacie, czy tak na trawie i zawsze znajduję tą odpowiedź. I jest zawsze dobre.
Jak słyszeliście, miłość to także odpowiedzialność. Jak ktoś kocha puszczę, to trudno nie stanąć w jej obronie. I to właśnie robi Tomek Onikijuk, szerzej znany jako Dziad Borowy. Tak, znajdziecie go na Instagramie i na Facebooku. Jeżeli chcielibyście ruszyć w puszczę, żeby lepiej ją poznać, zawsze możecie dołączyć do jednej z moich wypraw, na przykład na tropienie wilków, albo z jednym z moich przewodników. Wejdźcie na stronę mikrowyprawy.com.pl i wybierzcie sobie mikrowyprawę, która Wam pasuje. Może to też jest dobry pomysł na to, żeby zrobić komuś prezent. Natomiast jeżeli chcecie zostać w domu i po prostu poczytać, zapraszam Was do tego, żebyście sięgnęli do mojej książki Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. Łukasz Długowski. Tak ją znajdziecie. To jest inspiracja do tego, żeby przeżywać te przygody wielkie, ale też te małe, po pracy, przed pracą, po odprowadzeniu dzieci do przedszkola. Ta przygoda jest absolutnie wszędzie, nie tylko w górach, nad morzem czy w lesie. Ze mną na co dzień spotkacie się na Instagramie i na Facebooku. Znajdziecie mnie tam jako Mikrowyprawy. A my się słyszymy w kolejnym odcinku Akademii Leśnej Mikrowyprawy. Pewnie znowu w lesie, w terenie, w górach, może w Puszczy Białowieskiej. Hej, do usłyszenia.